Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Temat: dzisiejsze obietnice powodziowe i ich realizacje. W studiu telewizji Trwam są nasi goście. Dziękuję, że Państwo przybyli. Też trochę drogi za Wami. Jest z nami Pani poseł Marzena Machałek.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Pani, można powiedzieć, rodem jest, czy mieszka w Jeleniej Górze, więc... Czy związana z Jelenią Górą?
Związana z Okręgiem Jeleniogórskim, między innymi z Bogatynią.
Z Bogatynią. Jest z nami również pan Jerzy Stachyra. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Zastępca burmistrza i gminy Bogatynia do spraw polityki regionalnej. Pani poseł Małgorzata Sadurska.
Szczęść Boże.
Z Lubelszczyzny, poseł na Sejm RP. I pan Sławomir Kamiński. Szczęść Boże. Starosta puławski. Szanowni Państwo, jesteście już po ogromnej pracy, można powiedzieć, przeżyciach razem z tymi, których dotknęła powódź tegoroczna. Chciałbym, byśmy może powiedzieli, Panie Burmistrzu, co się wydarzyło, bo różnego rodzaju przekazy, też i na antenie telewizji Trwam i Radia Maria wiele mówiliśmy o powodzi w Bogatyni czy na Lubelszczyźnie, ale gdyby Pan tak mógł teraz już może trochę z perspektywy powiedzieć, co wydarzyło się w Bogatyni tego roku?
7 sierpnia bieżącego roku mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem, jakie w historii Bogatyni jeszcze nikt nie widział. Obudziliśmy się w sobotę tego właśnie dnia i rozpoczęło się zjawisko bardzo gwałtowne, którego skutków mało kto mógł sobie wyobrazić. Nasza niewielka rzeczka, Miedzianka, która formalnie jest traktowana nawet nie jako rzeka, tylko jako ciek nieistotny, w sposób bardzo gwałtowny zaczęła przybierać wskutek bardzo gwałtownych, chociaż trwających niezbyt długo, bo można powiedzieć od wieczora dnia poprzedniego opadów. I praktycznie w ciągu godziny ta rzeka z takiego leniwego dosyć nurtu, praktycznie zawsze opanowanego, zamieniła się w niszczycielski żywioł, który po prostu przewracał domy, zmywał samochody, niszczył mosty i pozostawił po sobie naprawdę obraz jak po bombardowaniu. To zdarzenie, myślę, miało inny charakter niż w innych rejonach Polski, bo ta nasza rzeczka bierze swoje źródło w górach po stronie czeskiej. I ta nasza powódź miała charakter bardzo gwałtowny, ale krótkotrwały. Praktycznie wieczorem ta woda już opadła. Tej wody na ziemi już nie było. Były jej resztki. Natomiast to, co odsłoniła, to naprawdę budziło przerażenie. Drogi, których nie było, asfalt, który nikt nie wiedział, gdzie się podział. Wyrwy kilkumetrowe w drogach, i to co kilkanaście metrów. Z 18 mostów, które były w Bogatyni, zostały może 4. Z kilkunastu kładek praktycznie nie ma żadnej. Zostało zniszczonych wiele domów, co najmniej 100 rodzin na dzień dzisiejszy nie ma dokąd wrócić.
Pani poseł również była, można powiedzieć, może nie w sam dzień, ale zaraz
drugi
po...
Na drugi dzień.
Była. Jak pani ocenia, jak pani, to co pani zobaczyła, gdy pani tym się podzieliła?
Ja przyjechałam razem z wiceprezesem Adamem Lipińskim na drugi dzień. Przyjechaliśmy z Warszawy, bowiem chociaż słyszeliśmy, że nie można do Bogatyni dojechać, dojechaliśmy od strony czeskiej, przyjechaliśmy tam już z darami, ale wcześniej już w niedzielę rano zaczęliśmy organizować pomoc przez nasze biura poselskie zaprzyjaźnione parafie Pomoc dla Bogatyni, gdyż usłyszeliśmy, że brakuje w Bogatyni wody, chleba i podstawowych środków do życia i stwierdziliśmy, że jednak spróbujemy i nie poddamy się, spróbujemy do tej Bogatyni dotrzeć. Dojechaliśmy w niedzielę wieczorem, okazało się, że jednak można było przez tą czeską część, przez Czechy przejechać, chociaż tam też Czechy powódź dotknęła i był objazd. No i spotkaliśmy się tam między innymi z wiceburmistrzem i z burmistrzem Andrzejem Brzmielewiczem w urzędzie. Już wieczorem nie widzieliśmy i nie oglądaliśmy zniszczeń, tylko zawieźliśmy do szkoły, gdzie znajdowali się ludzie, zawieźliśmy pomoc. Natomiast to, co zobaczyłam, to burmistrza, wiceburmistrza, ludzi, którzy właśnie co skończyli niedawno ratować ludzi. I to, czym się ze mną podzielili, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że czuli się szalenie osamotnieni w tym dniu, kiedy tak naprawdę potrzebowali pomocy. I to, co mnie uderzyło mocno, to fakt, że tak naprawdę akcja ratunkowa ludzi właściwie spoczęła na barkach bogatynian. I to tak na, pomoc trafiła do bogatyni,
tak
dopiero być amfibii i helikoptery, dopiero po powodzi.
Sobie.
Byłam też na drugi dzień i na drugi dzień myślę, że wspierałam mocno i na drugi, na następny dojeżdżałam od czeskiej strony oraz od niemieckiej do bogatyni. Cieszyłam się, że dosyć szybko samorząd się uporał z przygotowaniem i dostarczeniem wniosków o zasiłki. Pierwszy dzień, ta niedziela, kiedy przyjechałam, to był jeszcze ogromny chaos. Widziałam ludzi potwornie zmęczonych, burmistrza i innych. Natomiast na drugi dzień widać było, że już powoli zaczynają się organizować w tej ekstremalnej sytuacji. Już było zorganizowanie, bo w pierwszym momencie nawet był problem z rozdzielaniem darów i jak to zorganizować, bo to, te pierwsze chwile i godziny to było ratowanie ludzi. Później dosyć szybko zaczęły płynąć dary i to wszystko trzeba było zorganizować. A tutaj przecież tak naprawdę wszystko jest jak po wojnie. W zasadzie można powiedzieć, że Bogatynia składała się z dwóch części. Jednej niedotkniętej powodzią, a drugiej, która wyglądała jak po wojnie. Na drugi dzień dopiero oglądałam te miejsca. Byłam też w szkole, gdzie byli ludzie ewakuowani i oni do mnie... Znaczy problemy były różne od płaczu i pani poseł, co z nami będzie, bowiem wiedzieli, że nie mają gdzie wrócić. Inni pracowali przez... bo niektórzy stracili w ogóle domy. Potrafię sobie wyobrazić, że to były i różne straty, tak? Jedni stracili wszystko i wiedzieli, że tego domu nie ma. Inni wiedzieli, że ten dom został zniszczony i można do niego wrócić i próbować odbudować. Ale najgorsze są dramaty, kiedy ludzie już wysprzątali dom i myślą, że mogą do niego wrócić, a po dwóch tygodniach się okazuje, że on się jednak nie nadaje do zamieszkania, bo nadzór nie dopuszcza i ci ludzie zostali tak bez dachu nad głową. Więc te chwile były dramatyczne. Nie, ludzie na przykład martwili się, co będzie z ich psem, z ich kotem. Drobne sprawy, stracili wszystko, a tak naprawdę martwili się o kota i o psa i to były jedyne sprawy, które związane z domem, które im pozostały. Sytuacja dramatyczna, chociaż dosyć szybko ta podstawowa pomoc została przez samorząd zorganizowana, ale państwo tak na państwo w momencie ratunkowe pojawiło się później, tak?
Właśnie, potem będzie. Sytuacja na Lubelszczyźnie, można powiedzieć, trochę inna, bo tutaj bogatynianie zostali zaskoczeni. Wy jak gdyby macie rzeki, czy rzekę pod bokiem. Pan starosta Puławski. Panie starosto, jak to się stało, bo to był maj, tutaj sierpień, u was maj, czerwiec tego roku.
Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, no, ogrom tragedii. Takim bardzo znamienitym jest to, co wydarzyło się w Wilkowie. Ja z racji tego, że jestem starostą puławskim, będę mówił o tym, co jest, o czym jestem najbardziej kompetentny, czyli o powiecie puławskim. To były dwie fale. Pierwsza fala powodziowa, która najbardziej zagrażała wałowi, który miał być modernizowany w tym roku. I przed jego modernizacją przyszła fala na Wiśle, niespotykana, jeśli chodzi o Wisłę. To ponad 7 metrów, 7,60. I wszyscy broniliśmy podczas tej pierwszej fali tego wału w Parchatce, który miał być modernizowany. Przerwanie tego wału zagrażało zarówno samej miejscowości Parchatka, jak i Puławom. Duża część miasta byłaby po prostu pod wodą, gdyby tego wału nie udało się utrzymać. Ogromnym poświęceniem ludzi, strażaków i zawodowych, i ochotników, żołnierzy, również więźniów. Udało się ten wał utrzymać i on nie został przerwany. Ale nasza radość trwała bardzo krótko, ponieważ przyszła druga fala i równie silna, równie wysoka i równie niebezpieczna. Jak się okazało, bardziej niebezpieczna dla Janowca, gdzie wał został przerwany. W Parchatce udało się ten wał utrzymać, natomiast w Janowcu wał został przerwany. Został przerwany w miejscu, którego się nikt nie spodziewał, dlatego że został przerwany wał niedawno wybudowany i w bardzo dobrej kondycji. Wszyscy oceniali, że ten wał tak naprawdę nie powinien pęknąć. był oczywiście patrolowany, oczywiście był nadzorowany. Samo to, że pękł w momencie, kiedy 10 minut wcześniej byli tam strażacy. I strażacy uciekali przed falą. Ich życie było w realny sposób zagrożone. Udało im się uciec, ale ta tragedia, która spotkała Janowiec, nie tak ogromna oczywiście jak Wilkowie, ale też mamy do czynienia z bardzo wieloma ludźmi, którzy po prostu stracili wszystko. Było to również, tak jak pani posłanka mówi, opóźnione trochę w czasie, dlatego że specyficzny sposób budowania w Janowcu domów sprawił, że tak naprawdę rzeka wymyła część spoiwa między materiałem budowlanym i ta tragedia była rozciągnięta w ciągu 2 tygodni. Czyli te domy po prostu się zawalały tak sukcesywnie. No i muszę powiedzieć, że sukcesem właściwie tej całej akcji było to, że nikt nie zginął. I wszyscy jesteśmy, jakby mówiąc o tej tragedii materialnej, no, zadowoleni z tego, że nikt nie zginął, że wszyscy zostali uratowani, ale rzeczywiście no, mieliśmy być może taki czas przygotować się mentalnie do tego, bo w Bogatyni chyba tego czasu nie było.
Nie było, nie było.
Pani poseł.
Był czas przygotować się mentalnie, natomiast nikt nie spodziewał się, że straty, które przyniesie fala, będą aż tak wielkie, bo zarówno i pierwsza, i druga fala, no to jest tragedia Wilkowa, która stała się niejako symbolem powodzi majowo-czerwcowej, ale to również przecież Sandomierz, to Janowiec, to Podkarpacie, ale to również Landskorona przecież w województwie małopolskim. Ja również byłam w Janowcu, byliśmy wspólnie ze starostą w Janowcu. Starosta oczywiście od razu po przerwaniu wałów, my byliśmy bodajże na drugi, trzeci dzień. I to, co widzieliśmy, to po prostu jest przerażające. Woda, która wchodzi do domów, woda, która powoduje takie spustoszenia i ogromna bezradność tych ludzi, którzy to na własnej skórze odczuwają. Tylko, że ja to cały czas powtarzam, kiedy mówimy o powodzi, że myślę, że tutaj pan burmistrz również się ze mną zgodzi, że kiedy przychodzi woda, która się wdziera do domów, która zalewa podwórka, niszczy, zabiera samochody, to jest dla tych osób, których to dotyka, taki szok. Bo to jest szok, to jest przerażenie. Natomiast kiedy ta woda odejdzie, zejdzie, spłynie, to wtedy się zaczyna tak naprawdę ogromny koszmar ludzi, którzy zostają bez domu. W przypadku na przykład Wilkowa czy Janowca, gdzie w Janowcu zalało 1000 hektarów, jeżeli się nie mylę, powierzchni, to jest koszmar dla rolników, którzy utracili swoje zbiory, których zalało pola, którzy nie mają szans...
Na... powiedzieć, warsztatu w ogóle nie
dokładnie,
ma.
Dokładnie, ale na przykład w przypadku Wilkowa, który słynie z produkcji chmielu. To jest takie polskie zagłębie chmielu. Odbudowa tych chmielników, to na to potrzeba 3 lata. Przez 3 lata ci rolnicy są tak naprawdę bez żadnego źródła utrzymania, żadnego źródła dochodu, a przecież mają swoje rodziny, muszą w jakiś sposób zadbać o nie. Więc tak naprawdę pojawia się ogromny koszmar i powodzianie... Z jednej strony bardzo wdzięczni za każdą okazaną pomoc, bo ta pomoc czy do Wilkowa płynęła szerokim strumieniem. Do Janowca również my apelowaliśmy o taką pomoc i ta pomoc przychodziła. To tak naprawdę po tej pierwszej pomocy takich artykułów żywnościowych no, pojawia się pytanie, a co z naszymi domami, co z naszymi mieszkaniami? Mamy teraz prawie połowę września, za miesiąc zaczyna się tak naprawdę okres grzewczy, gdzie każdy powinien już być w swoim domu, a ludzie nie mieszkają w swoich domach, mieszkają w budynkach gospodarczych, w stodołach lub w kontenerach.
I za chwilę można powiedzieć zima i teraz co będzie. Chciałem, zanim przejdziemy do czyli usuwania skutków tego, w jaki sposób spieszyliście sobie nawzajem z pomocą, czy kto spieszył, jak państwo się wywiązuje, czy jak samorząd się wywiązuje ze swoich jakoś zobowiązań, chciałem zapytać o to, co z Miedzianką, bo ta Miedzianka no, okazała się bardzo brutalna, bo przyszła duża woda. I teraz, czy można w jakiś sposób zabezpieczyć się? Bo takich Miedzianek w Polsce pewnie, szczególnie tej górzystej, jest bardzo wiele. I każda gmina, czy każda mniejsza, czy większa miejscowość może przeżywać taki dramat. I teraz chciałbym państwa zapytać, czy można się, jeżeli chodzi o powódź, w jaki sposób, nie że asekurować, tylko no, zabezpieczyć, żeby może ta woda nie była aż tak aż tak nie spowodowała tak tragicznych skutków.
Bogatynia jest specyficzną dość miejscowością, ponieważ przed wojną była to wieś o charakterze wstęgowym, czyli płynęła rzeka, wzdłuż której biegła droga, a bezpośrednio nad samym brzegiem tej rzeki stawiane były budynki mieszkalne. Dlatego też nie ma możliwości w Bogatyni, żeby na przykład wybudować wał przeciwpowodziowy. Technicznie to jest niemożliwe. Praktycznie, żeby w 100% zabezpieczyć tereny czy budynki przed zalaniem, trzeba byłoby pół miasta przenieść co najmniej o kilkaset metrów w bok od rzeki Miedzianki. Natomiast pewne kroki myślę, że są możliwe. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że szereg domów w Bogatyni runęło. Po nich dziś zostały fundamenty lub nawet te fundamenty zostały rozebrane. Część tych budynków, które były najbliżej zlokalizowane rzeki, będzie również musiała zostać rozebrana. My będziemy próbowali ratować wszystko, co się da, ale część tych budynków na pewno nie będzie można ocalić. Dlatego w tych rejonach my będziemy na pewno starali się, zrobimy wszystko, żeby kolejne budynki nie powstawały. Również trzeba pomyśleć o tym, żeby w mądry sposób zagospodarować rzekę Miedzianka, ponieważ ona po powodzi całkowicie zmieniła koryto. Ona płynęła zupełnie innym nurtem. Koryto dotychczasowe było suche i puste, natomiast rzeka płynęła pomiędzy budynkami. Więc również jest kwestia mądrej regulacji tej rzeki. Być może pomyślenia tam, gdzie jest to miejsce, na wybudowanie jakichś dodatkowych kanałów, które mogłyby odebrać nadmiar tej wody. Pamiętajmy jeszcze, że koszt takich działań to jest co najmniej 100 milionów złotych.
Odbudowy.
I na kim to się oprze, to myślę, że o tym będziemy mówili
pani
poseł. Ja bym
chciała tutaj dodać, ponieważ pan burmistrz o tym doskonale wie, ale tego akurat nie rozwinął, że Bogatynia już od paru lat starała się o środki finansowe na odbudowę czy przebudowę rzeki Miedzianki wraz z wałami oporowymi. I ja widziałam te pisma i Bogatynia już od paru lat się o to stara, przynajmniej od 2005 roku. Natomiast odpowiedzi były takie, że były zarówno do wojewody, do marszałka słane pisma. Odpowiedź była taka, że to jest ciek nieistotny, więc tak naprawdę nikt się tym nie zajął. Aż w końcu burmistrz zadeklarował, że dokumentację na przebudowę tej rzeki wraz z budową wałów oporowych przygotuje z własnych środków i taka dokumentacja została przygotowana. Natomiast
dokumentacja kosztowała?
Nie pamiętam dokładnie kwoty, było to chyba kilkaset tysięcy złotych. Pamiętajmy, że właścicielem rzeki Miedzianka nie jest samorząd, tylko jest to ciek należący do zarządu urządzeń melioracji i urządzeń wodnych.
I samorząd województwa podlega.
Tak, pod samorząd województwa podlega. My jako, nie będąc właścicielem tej rzeki, nawet niespecjalnie mamy prawo wykonywać jakieś działania na tym.
Mamy projekt, a później realizacja, tak. Ile by kosztowała?
Realizacja miała wtedy kosztować około 10 milionów złotych, czy też do 40 już po wykonaniu projektu. Takie były wstępne, że to miało być około 10 milionów.
Później kilkaset ta kwota tysięcy, tak, za projekt.
Tak. Projekt my wykonaliśmy, jesteśmy w posiadaniu tego projektu, tylko oczywiście ten projekt w tym momencie nie jest aktualny, bo ta rzeka już dziś wygląda zupełnie inaczej. Zakres prac, jaki należy wykonać, też jest inny, więc teraz te koszty wzrosły kilkukrotnie.
Panie starosto, jak ewentualnie, czy można się uchronić? Pan tu wspomniał Wilków, Janowiec, Parchatka. Te tysiące hektarów.
Cztery gminy powiatu puławskiego są przyległe do rzeki Wisły. I wszyscy samorządowcy wiedzą tak naprawdę o tym, w jaki sposób należy się uchronić przed wodą. I tutaj wcale nie jest prawdą, że trzeba budować o wiele wyższe wały. Nie, to nie jest sekret. Oczywiście wały trzeba remontować, trzeba je utrzymywać, trzeba o nie dbać. Natomiast sekretem tego wszystkiego, o czym wielokrotnie nawet ja mówiłem na spotkaniach z przedstawicielami rządu, sekretem jest prowadzenie w ogóle gospodarki między wałami. Czyli obliczenia z tego roku pokazują, że gdyby nie było drzew w tak zwanym międzywalu, to fala powodziowa na Wiśle byłaby o metr niższa. Czyli tak naprawdę nie stanowiłaby dla nikogo zagrożenia. Ja na wiosnę tego roku, kiedy, o czym się w tej chwili już mało mówi, tak naprawdę zagrożenie dla Polski było podobne. Wszyscy baliśmy się tego, że śniegi gwałtownie stopnieją. I tak jak wielokrotnie mówię, tylko chyba łaska Boża ocaliła nas od tego, że aura była nam sprzyjająca, czyli w dzień śnieg topniał, a w nocy trzymał mróz. I to powodowało, że te śniegi stopniowo topniały. Gdyby one stopniały jednego dnia, mielibyśmy o wiele większą tragedię niż ta, która spotkała nas w lecie. Od kilku lat nie prowadzi się żadnej gospodarki między wałami. Nie wycina się drzew. Nie remontuje się urządzeń wodnych, takich jak tamy. Dzięki temu, że się... Nie dzięki temu, przez to, że tego się nie robi, tak naprawdę rzeka dziczeje. Ta rzeka wybiera sobie nowe nurty, wypłyca się w pewnych momentach. Przykładem może być choćby to, co ponad rok temu było problemem w Janowcu. Jest tam prom gminny, który funkcjonuje między Kazimierzem a Janowcem. Dlatego, że jedna z tam została przerwana przez wodę i została wyremontowana, rzeka pod tym promem wypłyciła się do tego stopnia, że było zagrożone funkcjonowanie tego wału. Więc tutaj, no tak, sekretem, żeby uniknąć to wszystko, potrzebne jest tylko jedno. Właściwa gospodarka między walem i na samych wałach. Musimy mieć świadomość tego, że tutaj jednym z problemów z całą pewnością było to, że w naszym kraju w tej chwili nikt nie panuje na przykład nad tym, że bobry rozmnażają się w sposób niekontrolowany. I bóbr, który na co dzień żyje sobie blisko rzeki, blisko jej nurtu, w momencie, kiedy woda zalewa mu jego siedlisko, siłą rzeczy szuka schronienia w wale, kopiąc takie nory, które... Ja byłem świadkiem, pływaliśmy wzdłuż wałów, mam nawet dokumentację. To są jamy, które są w głębokości 2-3 metrów. W miejscowości Brzeźce była taka sytuacja, że 1/3 wału zapadła się właśnie dlatego, że w środku tego wału było żeremie bobru.
Panie starosto, a kto jest odpowiedzialny, prawda, za utrzymanie wałów, bo za tym powinny też pójść konkretne środki. Jeżeli mówimy o tych drzewach, które rosną między wałem a brzegiem rzeki, oczywiście każdy ma swoją objętość i może to jest powodem tego, że ta woda podnosi się później wyżej. Kto to powinien uprzątnąć? Kto powinien o to zabiegać? Skąd wziąć na to środki? I kto ewentualnie pierwsze ponosi odpowiedzialność? Bo u nas niektórzy podają się później do dymisji. Dzisiaj już coraz rzadziej. Ale to nie rozwiązuje problemów tych ludzi, którzy dzisiaj przeżywają dramaty. No bo tam, dajmy na to, muszą być konkretne środki. A dzisiaj straszne pieniądze, ogromne pieniądze na odbudowę tego, co po prostu powinno się normalnie rozwijać.
Tu jest dualizm, tak? Bo za gospodarkę pada z jednej strony RZGW, czyli Zarząd Gospodarki Wodnej, i WZML, tak jak w powiecie puławskim, czyli jedna instytucja podległa jest ministrowi środowiska RZGW i ona odpowiada za gospodarkę w nurcie rzeki, że tak powiem, czyli utrzymanie urządzeń, na przykład tych tam. A za wały odpowiada WZML, czyli instytucja marszałkowska. Tylko ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. U nas panuje w kraju takie przeświadczenie, że delegowanie uprawnień na samorządy zwalnia jakby rząd z tego, żeby później pilnować tego, co się dzieje. Dla mnie osobiście to jest pewne nieporozumienie, bo nawet jeśli ja przekazuję zadanie z samorządowi, takiemu jak województwa, to nie zwalnia mnie z obowiązku do pilnowania tego, w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane.
I czy są wydatkowane?
I czy są wydatkowane? Ja powiem tak, dla nas na przykład pewnym ogromnym, ale praktycznym problemem było to, że wały podczas powodzi były niekoszone. Wały w Polsce, być może gdzie indziej jest częściej, w powiecie puławskim wały koszone są raz w roku. My mieliśmy na przykład ogromne kłopoty w tym, żeby znaleźć dziury w wale, ponieważ trawa była ponad metrowa na tych wałach. Nikt tak naprawdę o to w ciągu roku nie dba. Do tego stopnia, że nawet jeden z samorządowców powiedział, że on by chętnie za te pieniądze, które tam jest, on by przejął pilnowanie tych wałów, na pewno by to zrobił lepiej, na pewno by wyczyścił międzywale z drzew. Tam są potężne, kilkudziesięcioletnie drzewa, które, no, tak jak ojciec zauważył, swoją objętością powodują, że no, ta woda gdzieś się musi wylać.
Kwestia skutków. Jak wyście sobie próbowali poradzić, bo chciałbym, żebyśmy pokazali też tym, którzy może nas oglądają, no, z jakim problemem zetknęli się ludzie i na Lubelszczyźnie, i w Bogatyni, i w jakim punkcie są dzisiaj. Na co ludzie, nie wiem, czy oczekują, co z pomocą i ze strony rządu, co z pomocą ze strony samorządu, bo wiem, że przecież i Caritas, i różne organizacje zaangażowały się w to, żeby pomóc człowiekowi, ale jeżeli ktoś nie ma domu, jeżeli nie ma warsztatu pracy, bo na przykład zakład pracy został zniszczony, czy nawet ci, którzy no, myślą o chmielu, jeżeli wzięli na to kredyty, teraz no, no kwestia, może są nieubezpieczeni, bo nie mają aż, nie są aż tak majętni, nie stać ich na ubezpieczenie. Co z tą sytuacją? Jak to wygląda w Bogatyni?
Panie Nasze działania, myślę, można byłoby podzielić na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to jest działań takich krótkoterminowych, które należało natychmiast podjąć. Już w pierwszych godzinach powodzi, czy nawet w trakcie, w tym pierwszym dniu. I druga grupa to są działania, które są działaniami długofalowymi, strategicznymi, związanymi z odbudową tego, co zostało zniszczone. Jeżeli chodzi o te działania natychmiastowe, to oczywiście było to zabezpieczenie dachu nad głową dla wszystkich osób, które były poszkodowane.
Udało się to wam?
Na szczęście udało nam się to dzięki naprawdę ogromnemu wysiłkowi. W pierwszym momencie zorganizowaliśmy punkt ewakuacyjny praktycznie natychmiast. W szkole podstawowej jest taki duży obiekt na terenie Bogatyni. Tamci powodzianie w tym samym dniu znaleźli schronienie, znaleźli ciepły posiłek, znaleźli odzież, wszystko, co można było zapewnić w tym pierwszym momencie. Ale oczywiście szkoła nie jest miejscem, w którym ludzie mogliby przebywać nawet przez jakiś czas krótki. Zwłaszcza, że 7 sierpnia miało miejsce zdarzenie, a 1 września trzeba rozpocząć rok szkolny. Ta sama szkoła była również punktem, w którym mieszkali żołnierze, żywili się żołnierze. Ta sama szkoła również była punktem odbioru darów, więc naprawdę było to takie centrum logistyczne podczas tych wszystkich wydarzeń. A gmina Bogatynia miała trudną sytuację mieszkaniową. My nie mieliśmy wolnych lokali, do których mogliśmy skierować te osoby. Na szczęście dzięki bardzo intensywnym działaniom udało się pozyskać lokale, pozyskać budynki, które nie były nasze. Negocjowaliśmy tutaj z wszystkimi podmiotami, które mogły nam pomóc. I praktycznie po 2 tygodniach wszyscy poszkodowani znaleźli swoje tymczasowe mieszkania.
Tymczasowe znaczy się do kiedy?
Chciałbym podkreślić, że my nie zamierzamy naszych mieszkańców umieszczać w kontenerach ani na teraz, ani na przyszłość. Dlatego wszyscy znaleźli mieszkanie, czy to w wynajętych mieszkaniach, czy to w budynkach, które wcześniej służyły Straży Granicznej, w hotelu, który nam się udało przejąć od kopalni. Także wszyscy żyją w takich warunkach maksymalnie godnych, na jakich jest to możliwe w tym momencie.
Proszę, natomiast planujemy. Sadurska chciała słowo do tego.
Czy może nie do tego. Pomoc, która przyszła to zarówno i na Lubelszczyźnie, ale również w Bogatyni, to pomoc rządowa, prawda? Bo oprócz tego, co czyni samorząd, czyli stara się jakoś tak logistycznie zabezpieczyć mieszkania, ewentualnie warunki, no to mamy do tego jeszcze pomoc rządową, która tak naprawdę była obiecywana duża i szumna, bo pamiętamy szczególnie z pierwszej powodzi majowo-czerwcowej, to może to się wiązało, to jest przykre, ale z kampanią prezydencką, że członkowie rządu z premierem na czele jeździli po wszystkich możliwych miejscach, powodzi, wałach, robili tam konferencję prasową i obiecywali pomoc. I powodzianie tak naprawdę uwierzyli w tą pomoc. Uwierzyli, że pierwsze zasiłki, które na pewno też Bogatynia już ma wypłacone, te zasiłki do 6 tysięcy, to będzie to 6 tysięcy. No tak się składa, że w Wilkowie były takie wypłacone zasiłki w pełnej wysokości, natomiast średnia w Janowcu to jest 4,5 tysiąca, więc zasiłek...
Jakaś gradacja wprowadzona.
Więc zasiłek do 6 tysięcy to nie oznacza, że to jest pełna kwota. Druga pomoc, która miała pójść, to odszkodowania. Odszkodowanie 20-tysięczne, takie łatwiejsze, szybsze, bez takich zbędnych formalności, I drugie odszkodowanie do 100 tysięcy złotych, ale to już z udziałem biegłego rzeczoznawcy, który wyceni straty poniesione przez wyniku powodzi. No i tutaj to słówko do również jest bardzo ważne, bo rzeczoznawcy, jest tam na przykład przypadek z Janowca, zalany dom, parter i pół pierwszego piętra został oszacowany jako... 70 tysięcy złotych. Więc to pokazuje, że ta pomoc jest tak naprawdę bardzo mała. Odszkodowania na odbudowę domów wypłacane są tak jakby w dwóch transzach. Są podzielone na połowę. Pierwsza część zaliczkowo, druga część po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. No i każda osoba, która remontuje dom, wcale nie, nawet taki, prowadzi taki remont bieżący, prawda, wcale nie w wyniku powodzi, to wie, że za, na przykład, jeżeli robi gruntowny remont, to 30 tysięcy na przykład, to jest kwota, no, która nie pomoże prowadzić jakichś takich zbytnich prac, tym bardziej, że są zalane ściany, trzeba osuszać, zrywać podłogi, zdzierać tynki. Tak samo obiecane pieniądze, których do tej pory jeszcze nie ma, na odbudowę domów w nowych miejscach, w miejscach niezalewowych. Premier obiecywał bodajże w Landskoronie, że osoby, które zdecydują się przenieść i zamieszkać w nowych budynkach na terenach niezalewowych, nieosuwiskowych, dostaną pieniądze na wybudowanie nowego domu. I były podawane dwie kwoty. Najpierw po pierwszej fali była podawana kwota bodajże 3000 zł za metr kwadratowy. Potem była kwota zmniejszona 2300. I na przykład do mnie do biura zgłaszają się osoby, które się pytają, no pani poseł, no dobrze, my chcemy pobudować sobie dom w takim miejscu, gdzie no, nie będzie zagrożenia, że nas zaleje. No ale tych środków nie ma. One są dopiero obiecane, że możliwe, że będą.
Dziękuję. Ja chciałem nawiązać właśnie do tego, co mówiła pani poseł w drugiej części swojej wypowiedzi, bo tak naprawdę najważniejsza jest ta pomoc, to, co się będzie działo teraz, a właściwie co już się powinno było zadziać, bo zapewnić dach nad głową, zapewnić schronienie, jakąś pomoc dla tych ludzi, to jest ważne, ale ci, którzy zostali poszkodowani, tak naprawdę oczekują na to, żeby mogli wprowadzić się do swojego wyremontowanego mieszkania.
Żeby nie pozostać na
dokładnie
tym, co
teraz tymczasowości.
Tutaj są dwie kluczowe sprawy. Pierwsza to jest wysokość tej pomocy, a druga to jest czas, w jakim ta pomoc zostanie udzielona. I tutaj niestety jest już znacznie gorzej, bo zasiłki do 6 tysięcy u nas zostały wypłacone po 3 dniach od powodzi. W sobotę była powódź, my w niedzielę, w nocy, z niedzieli na poniedziałek przygotowaliśmy wszystkie dokumenty i w poniedziałek czy we wtorek zaczęliśmy te świadczenia wypłacać. To są świadczenia do 6 tysięcy, natomiast to świadczenie nie jest przeznaczone na remont. To jest świadczenie na zaspokojenie potrzeb bytowych, czyli na to, żeby w pierwszych dniach dać sobie jakąś radę, żeby przeżyć. Natomiast powodziani oczekują na to, żeby mogli remontować swoje mieszkanie. I tutaj mówimy o świadczeniach do 20 tysięcy i do 100 tysięcy. I tu już procedura nie jest niestety taka prosta, a przede wszystkim nie jest krótka. Nasi poszkodowani mają zbite tynki, chcieliby przystąpić do remontów, nie mają na to pieniędzy. Dlatego, bo żebyśmy my wystąpili o pieniądze do wojewody, musimy najpierw oszacować wszystkie straty, każdy lokal po kolei opisać, jakie były w nim szkody i tak naprawdę no, troszeczkę utknęliśmy w biurokratycznych procedurach, bo jeżeli my mamy oszacować i opisać 1000 lokali, niestety nie da się tego zrobić w 3 dni. Próbowaliśmy uzyskać pewne pieniądze zaliczkowo na podstawie takich jeszcze nie do końca kompletnych danych. Wobec tego wystąpiliśmy do wojewody o to, żeby zaliczkowo przekazać już pieniądze na te pierwsze świadczenia dla osób, które czekają na to, by mogli przystąpić do remontów. Niestety tych środków zaliczkowo nie otrzymaliśmy, ponieważ jeszcze nie wypełniliśmy wszystkich tabel, które należało wypełnić do tego, żeby to świadczenie uzyskać. Oczywiście świadczenie do 100 tysięcy wiąże się z koniecznością wykonania ekspertyzy. Ekspertyzy co prawda są przez wyznaczonych przez wojewodę rzeczoznawców, ale tutaj też są odpowiednie procedury, które muszą wyłonić odpowiednich rzeczoznawców, którzy te ekspertyzy będą wykonywać. To wszystko odwleka się w czasie. A pamiętajmy, że dziś mamy wrzesień. Jeżeli nasi mieszkańcy nie przystąpią natychmiast do remontów, to zastanie ich zima i tak naprawdę jesteśmy rok do tyłu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Przecież nie wiadomo, jak zima zaskutkuje na przykład w podmoczonych domach czy mieszkaniach.
No, tragicznie zaskutkuje.
Jeszcze jedno, to co nas bardzo głęboko dotyka, to jest sprawa drobnych przedsiębiorców. Wzdłuż Miedzianki było wiele lokali użytkowych, które albo były wynajmowane, albo była w nich prowadzona jakaś działalność. Niestety te osoby, których dochody wcale nie są wysokie, ale które w jakiś sposób żyły z wynajmu tych lokali, z korzystania z nich, one nie mogły się ubiegać ani o świadczenie do 6 tysięcy, ani nie mogą się ubiegać o to świadczenie, które ma być wypłacone w dalszych krokach, bo to jest dla gospodarstw domowych. No i przedsiębiorcy w pierwszych dniach przychodzili do nas i mówili, co z nami. Nam do 6 tysięcy świadczenie nie przysługuje. My nie mamy jak sobie poradzić. Nie mamy pieniędzy na wyremontowanie. My też straciliśmy zakład pracy, my też straciliśmy swój warsztat. Robiliśmy, co mogliśmy, ale no, często musieliśmy po prostu wzruszać ramionami.
Jeszcze jeden przykład, podobny do przedsiębiorców. Janowiec jest taką miejscowością pięknie położoną i tam na przykład wiele osób ma takie domki letnie, takie domy, w których mieszka w czasie lata. I na przykład oni, nie będąc zameldowanymi w gminie Janowiec, nie mogą skorzystać z pomocy na odbudowę tych domów. To też pokazuje taki skalę, wydaje mi się, nawet i bezduszności, prawda, z niekompatybilnych przepisów, no bo to jednak dom zalany, to powinno być odszkodowanie na dom zalany, a nie powinno być brane pod uwagę, czy ktoś jest zameldowany w danej gminie, czy gdzieś może w innej miejscowości.
Dziękuję pani.
Teraz.
Przepraszam.
Faktem jest, chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, o której pan burmistrz tutaj nie powiedział, ale ja jestem samorządowcem z krwi i kości. I sytuacja, w której przekazanie pieniędzy jest jednym z najłatwiejszych gestów, tak? Przekazuje się pieniądze na konta, a później, przepraszam za to, co powiem, ale wiesza się, czy usiłuje się wieszać psy na samorządowcach, że jeszcze pieniądze nie są uruchomione. W sytuacji, kiedy na przykład Bogatynia jest w taki sposób zalana, kiedy wójt gminy Janowiec, razem zresztą ze mną, mieliśmy tysiące problemów takich, czy wszyscy żyją, czy zawala się dom, czy nie zawala się dom, to jeszcze zrzucenie jeszcze obowiązków wypłaty tych zapomóg bez jakiejkolwiek pomocy ze strony rządu organizacyjnej.
Myślę, bo często jest, za co tak naprawdę jest odpowiedzialny samorząd, właśnie czy wójt, czy burmistrz, czy starosta powinien podkasać rękawy i pomagać ludziom, czy ratować ludzi, czy on jest od czegoś innego. No, ale w zasadzie, no jak ludzie się mamy zachowywać? Czy jak
tak tu naprawdę w polskim prawie i ustroju między administracją, samorządą rządową jest ogromny bałagan, bo działania w przepisach przeciwpowodziowej pomocy są scedowane na samorząd, ale za tym nie idą środki. I to jest po prostu brak konsekwencji.
A samorząd, kto takie prawo?
No takie prawo samorządowe przez lata prawo zostało tworzone i coraz więcej zadań jest przekładanych na samorządy, a za tym nie idą środki. I o tym doskonale wiemy. I próbuje się, to znaczy samorząd może się dopiero ubiegać na środki na pewne zadania, które są wpisane w jego kompetencje. I o tym teraz dosyć głośno się mówi, że samorządy same sobie z powodzią nie poradzą. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. I nie można mówić, że samorząd jest za to odpowiedzialny, albo odwołajcie wójta, bo on sobie z tym nie poradzi. Dokładnie. To jest demagogia. Samorządy sobie same ani z działaniem przeciwpowodziowym nie poradzą, ani z usuwaniem skutków powodzi. I to jest chyba oczywiste i jasne. I do tego trzeba się odnieść. Dlatego bardzo mocno, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, zaapelowaliśmy o skuteczne działania i przygotowaliśmy pakiet przeciwpowodziowy. Ale ja jeszcze o tym pakiecie będziemy pewnie z koleżanką mówić za chwilę, ale trzeba powiedzieć jedno, że Bogatyni nie wystarczy 100 czy 20 tysięcy mieszkańcowi Bogatyni, nie wystarczą takie pieniądze. To jest potrzebny plan. Odbudowy, plan i odbudowy miasta i realizacja tego planu. Na to potrzebne są środki. Plan odbudowy Bogatyni. Nie tylko rzeki Miedzianki, gdzie już mówimy o 100 milionach, tylko odbudowę całych osiedli, ponieważ ci, którzy mają tylko zniszczony dom, to im wystarczą pieniądze
mogliśmy
na
mogliśmy wydać 40 milionów i 500 tysięcy.
No nie mogliśmy, tylko że ja też nie chcę uprawiać sam demagogii. Być może ta powódź byłaby mniejsza, gdyby ta rzeka była w jakiś sposób uregulowana, gdyby te wały oporowe zostały zbudowane. Być może ten żywioł nie byłby tak dramatyczny w Bogatyni, ale niewątpliwie trzeba powiedzieć, że ta fala była wyjątkowo wielka, ta fala była wyjątkowo silna i z takim żywiołem Bogatynia się jeszcze nie spotkała.
I pewnie trzeba pomyśleć, jak dzisiaj w tej sytuacji się odnaleźć.
Ale co dalej? Samorząd sobie z tym nie poradzi. Dzisiaj samorząd, środki, które ma na odbudowę, są środki, które są głównie z darów. Bo państwo do tej pory, żeby to było jasne, przygotowało środki, przekazało środki na te pierwsze wypłaty do 6, to nie znaczy 6. Te pierwsze środki na zapomogi dla ludzi na te pierwsze chwile. Najgorsze dopiero jest przed Bogatynią. Najgorsze. Zima i ludzie, którzy koczują, czy są w zabezpieczonych, ale tymczasowo ośrodkach i bez perspektywy dachu nad głową. Jeżeli nie będzie planu odbudowy i na to przekazanych środków, to ci ludzie będą w dramatycznej sytuacji. Mało tego, i tu przyzna mi pan burmistrz, nie wiemy, co się wydarzy, bo dzisiaj mamy 100 rodzin bez dachu nad głową, ale byłam świadkiem ostatnio, jak przyszła rodzina i do burmistrza z interwencją, że właśnie przed chwilą dowiedziała się, że oni też nie mają dachu nad domą, dachu nad głową, gdyż mimo że wysprzątali, już myśleli, że się wprowadzą, okazało się, że po powodzi ten dom nie nadaje się do zamieszkania, jest ekspertyza. Ale następna rzecz, która bardzo przeszkadza Bogatyni i w działaniach, to jest sprawa ekspertyz i sprawa rzeczoznawców. W tej chwili okazuje się, że ekspertyzy mogą robić rzeczoznawcy z listy wojewody. Wielu z nich jest na urlopach i tak naprawdę stoimy w miejscu. To są problemy naprawdę wielkie i samorząd sobie sam z nimi bez skutecznej działalności.
A jak sytuacja wygląda na Lubelszczyźnie czy w Puławach?
Odpowiadając jeszcze na pytanie ojca co do tego, jak to wygląda w praktyce. Ono wygląda tak, że przez lata, jak powiedziałem, są zaniedbania między wołami, a gdy przychodzi tragedia, to wszyscy usiłują odpowiedzialność zrzucić na samorządowców. I tak to wygląda. Ja proszę mi wierzyć, że nie ma podstawy prawnej, żeby, tak jak pan burmistrz powiedział, zainwestować w nie swoje mienie. Czyli na przykład my nie mamy żadnych uprawnień, żeby jakąkolwiek gospodarkę w korycie rzeki prowadzić. A gdy przychodzi wielka powódź, to wtedy wszyscy, przynajmniej co niektórzy, wskazują palcem na burmistrza, wskazują palcem na wójta, żeby on za to odpowiadał. No, to jest bardzo nieuczciwe, jeśli chodzi o tych wójtów. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Janowcu, bo tutaj o tym mogę mówić najbardziej, no, sytuacja wygląda tak. Przychodzi rzeczoznawca i wycenia dom na przykład na 38 tysięcy. I on rzeczywiście tyle jest wart. Bo to jest stary dom, w którym mieszka jakaś mieszka uboga rodzina i takie odszkodowanie będzie im wypłacone. Tylko konia z rzędem temu, kto wybuduje sobie w dzisiejszych czasach dom za 38 tysięcy. To jest po prostu niemożliwe. I tutaj nie ma tak naprawdę nikt takiego pomysłu, jak to zrobić. Jeszcze druga sprawa. Sytuacja faktyczna, która miała u nas miejsce w Janowcu. Rząd przekazał gminie 5 milionów złotych pomocy na to, żeby uruchomiła oczyszczalnię. No tak, tylko że udział własny w tym przedsięwzięciu miał wynosić 1 milion złotych. I gdyby nie interwencja pani poseł, to gmina musiałaby, bo to bardzo biedna gmina jest, tak naprawdę 1/7 swojego budżetu wydać na udział własny i tak naprawdę przywrócić pewien stan, który już był. Czyli przez 2 lata nie prowadziłaby gmina właściwie żadnej inwestycji po to, żeby po 2 latach osiągnąć efekt taki, jaki miała przed powodzią. W mojej ocenie sytuacja powinna wyglądać tak. Instytucja, która jest odpowiedzialna za przerwanie wału, powinna ponosić wszystkie koszty wszystkie konsekwencje tego przedsięwzięcia. Jeśli na przykład tutaj zdarza się tak, że przyczyną przerwania wałów w Janowcu być może były bobry. No jeśli to jest prosta zasada, jeśli państwo podejmuje decyzję, że bobry są zwierzętami chronionymi i nie można prowadzić ich od łowu, no to powinno ponosić konsekwencje tejże deklaracji i powinno wszystkie koszty, które przez te zwierzęta zostały spowodowane, ponosić. Niestety nie ma takiej woli.
Udało się przekonać pana ministra do tego, żeby przekazał w 100% pomoc na odbudowę mienia komunalnego i to był jeden taki, powiedzmy to, nazwijmy to sukces w tragedii. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. Myślę, że Bogatynia też ma podobny problem, a mianowicie gminy prowadzą różne inwestycje unijne z pieniędzy unijnych. I tak jak na przykład w Janowcu jest prowadzona inwestycja drogowa, budują drogę. Gmina podpisała z wykonawcą umowę, jest zobowiązana do, włożyła wkład własny, jest zobowiązana do jakiejś tam terminowej zapłaty za inwestycje. I przychodzi woda i zalewa gminę. Ta inwestycja akurat nie była zagrożona, natomiast gmina utraciła wpłaty do budżetu, do gminy z tytułu podatków, no bo rolnicy stracili pola, stracili uprawy, nie mają z czego płacić podatków, więc pewnie te wpływy z podatków będą dużo niższe. Pytanie, z czego ma gmina sfinansować inwestycję unijną, która jest rozpoczęta, która musi trwać.
Zagrożone konkretne środki, do których gmina się zobowiązała przez jakieś podjęcie projektu.
Dokładnie. Inna była sytuacja powiedzmy rok temu czy półtora roku temu, a inna jest sytuacja obecna. Ja na przykład w tej sprawie pisałam interpelację poselską, na przykład z pytaniem, czy takim gminom jak Janowiec, Wilków, Bogatynia, nie można by było na przykład, no to troszkę zmniejszyć tego wkładu własnego z 50% na przykład do 20%. To na pewno by w jakiś sposób dało oddech gminie. Gmina by miała możliwość jakiejś zdolności nawet kredytowych, bo w tym momencie gminy tracą zdolności kredytowe. No, dowiedzieliśmy się, znaczy otrzymałam taką odpowiedź, że to jest w gestii Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski jako instytucja zarządzająca jest władny w takie jakieś decyzje podjąć, natomiast brak środków powoduje, że no niestety gminy muszą zmagać się, gminy takie zagrożone taką katastrofą muszą zmagać się z inwestycjami, bo podpisały takie, a nie inne umowy, a nikt nie patrzy, że te umowy podpisały rok temu, półtora roku temu, a nie powodzi.
Pamiętajmy, że gminy po to, żeby korzystać ze środków unijnych, ten wkład własny najczęściej finansują z kredytów.
Dokładnie.
Wobec tego, jeżeli chcemy odbudowę prowadzić nawet ze zwiększonych środków pochodzących z Unii Europejskiej, musimy również zwiększyć nasz wkład własny, czyli tak naprawdę zwiększyć zadłużenie gminy. Co w wielu przypadkach jest trudne, bo przecież tego zadłużenia w nieskończoność nie można powiększać. A wracając jeszcze do pytania ojca na temat jakby roli i państwa, i samorządu w tym, co się dzieje i w pomocy, którą państwo przekazuje dla poszkodowanych, no to jeżeli chodzi o te zasiłki do 20, do 100 tysięcy, czy do 6 tysięcy, no to państwo swoje działania ogranicza do tego, że przyjmuje nasze wnioski, weryfikuje, czy wszystko tam umieściliśmy i przekazuje tylko środki na rachunek samorządu. Cała organizacja tej pomocy, organizacja wykonania tych ekspertyz, dotarcie do wszystkich, przygotowanie wniosków, zebranie tych wniosków, cała ta naprawdę trudna operacja i jakby otoczenie pieczą tych wszystkich poszkodowanych organizacyjnie spoczywa na gminie. Na przykład my jesteśmy oddaleni od naszej stolicy województwa o 200 kilometrów. Eksperci wyznaczeni przez wojewodę to są prawie wszyscy eksperci z Wrocławia. Jest to też pewien problem.
Nawet droga tam i z powrotem to 400 kilometrów.
No właśnie.
Pamiętajmy, że gmina Bogatynia jest bardzo specyficzną gminą, ponieważ 95% naszych granic gminy to są granice państwowe. Nas z sąsiednią gminą Zgorzelec łączy tylko jedna droga i w najwęższym odcinku to jest tylko około 200-300 metrów.
Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam też do kontaktu telefonicznego, do rozmowy z naszymi gośćmi. Telefony do studia 56 657 00 11 Polska Północna, 657 00 12 Polska Południowa. Czekamy też na telefony z zagranicy. 56 657 00 13 i 657 00 14. Dzisiaj obietnice powodziowe, ich realizacja. Nasi goście to pani poseł Marzena Machałek, pani poseł Marzena Sadurska.
Małgorzata.
Przepraszam, Małgorzata Sadurska, pan Jerzy Stachyra, zastępca burmistrza gminy Bogatynia i pan Sławomir Kamiński, starosta Puławski. Mówimy trochę o prawie, więc zanim odbierzemy telefon, no pytanie o to przejrzyste prawo, bo wiele też się mówiło na temat specustawy, nawet posłowie przerywali swoje wakacje, sala parlamentarna była remontowana, więc też w trudnych warunkach pracowali. I czy to pomaga w tym, żeby to prawo było przejrzyste, w tym, żeby właściwa była kontrola, właściwie, no nie wiem, lokowane też środki? Bo tak jak pan mówi, rzeczywiście wszyscy mamy żal do burmistrza, do starosty czy do samorządu o to, że mamy powódź, a w zasadzie za nieuregulowanie albo za niewłaściwą dbałość o wały czy o jakąś zaporę, no to spoczywa na kimś innym.
Ja powiem tak. z punktu widzenia samorządowca, to dla mnie sytuacja, w której się produkuje prawo na potrzebę konkretnej tragedii, na przykład Wilkowa, no jest pewnym nieporozumieniem. Dla mnie, przepraszam za to, co powiem, szczególnie panie posłanki, dla mnie komicznym było to, że musiał się Sejm zbierać po to, żeby uchwalić prawo na nową tragedię. No, jeśli tak ma wyglądać w Polsce legislacja, no to tak, no, nie świadczy to zbyt dobrze o tych, którzy to prawo przygotowują. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj pan burmistrz powiedział o środkach, które przychodzą. Tak, one przychodzą, ale w chwili tragedii tak naprawdę wszyscy, i ja, i pan wójt, łamaliśmy ustawę o finansach publicznych, ponieważ zaciągaliśmy zobowiązania, które nie znajdowały się w naszych budżetach. Pan burmistrz musiał zapłacić choćby za paliwo dla pojazdów wojskowych, musiał zapłacić za wywózkę śmieci. To wszystko działo się bez zgody rady, czyli tak naprawdę łamaliśmy ustawę o finansach publicznych. I to jest też pewien taki problem dla nas, że w chwili tragedii nie jesteśmy tak naprawdę przygotowani w sensie prawnym, bo nawet ten wójt gminy Janowiec, który ma do dyspozycji 14 pracowników. 14 pracowników w chwili zalania tysiąca hektarów i kilkudziesięciu domów musiało przejąć na siebie obowiązek ratowania tych ludzi. Tak wygląda w tej chwili prawo. Gdyby nie pomoc z powiatu, gdyby nie zaangażowanie ludzi dobrej woli, tak naprawdę ci ludzie z całą pewnością nie daliby sobie rady. Dlatego ja jeszcze raz podkreślę, buntuję się przeciwko takiemu stwierdzeniu, jakie pan premier nasz powiedział, że rozlicz się za to burmistrza.
I druga sprawa, jakie środki zostały zaangażowane przez to, że ludzie nawzajem sobie pomagali, prawda? Że my sami z dobrej woli ratujemy wały, że pomagamy gdzieś tam komuś jakoś ładując worki z piaskiem.
Dokładnie, tylko że powódź zarówno ta z maja i czerwca, ale również sierpnia pokazała, no to jest przykre, bo mówię to jako poseł, prawda, że ustawodawca działał na zasadzie akcja, reakcja. Mamy powódź, to tworzymy prawo. Nie ma powodzi, to nie tworzymy prawa. A chciałabym przypomnieć, że my jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość już na wiosnę, kiedy właśnie to, o czym mówił starosta, było realne zagrożenie powodzią po roztopach wiosennych, zainicjowaliśmy debatę natomiast przygotowania się do powodzi. No, debata na Komisji Ochrony Środowiska, było to dyskutowane, natomiast no, rząd, który tak naprawdę w tym zakresie powinien wykazać największą inicjatywę ustawodawczą, no to sobie zbagatelizował. Później, kiedy były tworzone te wszystkie specustawy powodziowe w czerwcu, posłowie PiS-u składali poprawkę, żeby to nie była tylko ustawa incydentalna, tylko żeby tę ustawę rozszerzyć na lata późniejsze, na przypadki późniejsze. No. Co się okazało?
Zaraz wakacje mamy kolejne posiedzenie.
Co się okazało? Okazało się to, że niemożliwe, żeby była jeszcze kolejna powódź, prawda? No bo w Polsce, tak jak powiedział pan Bronisław Komorowski, kandydat na prezydenta wtedy, że rzeki mają to do siebie, że płyną i co jakiś czas wylewają i potem dochodzi wszystko do porządku. Natomiast potem się okazuje, że jest, że zalewa Bogatynię, tragedia w Bogatyni, więc robi się, ja to nazwę cyrkiem, bo to co ojciec powiedział, to było po prostu, to było kpiną polskiego parlamentaryzmu, bo my oczywiście wszyscy stawiliśmy się na wezwanie, bo trzeba było pomóc Bogatyni. Natomiast to nie powinno być czegoś takiego, że jesteśmy zwoływani do jakiegoś pomieszczenia, głosowanie na piechotę liczone, żeby zmienić,
czemu
przepraszam za to, co powiem, na kolanie ustawę, bo to była szybka ścieżka legislacyjna, tak, żeby pomóc Bogatyni. Powiem tak, prawnik, bo mnie to akurat boli to, co się dzieje teraz w parlamencie, że ustawy się przygotowuje tak, jak chce rząd, bardzo szybko, natomiast nie ma takiej myśli ustawodawczej, legislacyjnej, żeby usiąść, pochylić się nad problemem,
pytanie to porządkowanie prawa, czy aby ono było przejrzyste, żeby właśnie, jeżeli jest prawo, to były środki, żeby nie było później naruszania w sytuacjach kryzysowych prawa.
Tego nie można zrobić na kolanie szybko, bo szybko to się pomaga, żeby rozwiązać taki problem incydentalny, szybki, żeby coś załatwić. Natomiast powinna się odbyć debata i ja uważam, że teraz Sejm dalej powinien się skupić na ustawach powodziowych, dalej powinien pracować nad tymi specustawami, tak żeby w przyszłości rozwiązać problem powodzi. Możemy tutaj wrócić do pakietu świętej pamięci Grażyny Gęsickiej, który został przez rząd odrzucony, projekty z listy indykatywnej, wykreślone projekty, które miały na celu które dotyczyły inwestycji przeciwpowodziowych. Dlaczego tego rząd nie przeanalizował?
Ja chciałam tutaj dodać taką rzecz, wydaje mi się istotną. To tak z punktu widzenia też tego, czym się zajmują media. Wiemy, że rząd Tuska nie zrealizował dyrektywy powodziowej Unii Europejskiej. Gdyby w tym czasie też się wydarzyły nieszczęśliwe powodzie. Gdyby to dotyczyło rządu Prawa i Sprawiedliwości, to byłaby to awantura na całą Polskę i na całą Europę. A tutaj dyrektywa jest niezrealizowana, jest powódź za powodzią, nie ma tak naprawdę budownictwa hydrotechnicznego, nic się w nim nie dzieje. Ustawy mamy incydentalne i jakoś to może dalej będzie, a tu się okazuje, że następna sprawa w Milówce i co? I teraz trzeba będzie uchwalać szybko następną ustawę. Ja dodam do tego, że tutaj pani poseł ma przed sobą, moja koleżanka, nasz pakiet przeciwpowodziowy i on zawiera różne rozwiązania. Rozwiązania i przewiduje te rozwiązania doraźne, czyli zaraz po powodzi, przewiduje rozwiązania długofalowe, czyli przeciwdziałanie powodziom oraz rozwiązania prawne i legislacyjne. To, co jest bardzo istotne, to chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest, że naprawdę lepiej przeciwdziałać niż później odbudowywać i wróćmy i realizujmy projekty przeciwpowodziowe, bo to będzie nas taniej kosztować. One są naprawdę przygotowane, tak jak przygotowany jest program ODRA, który jest nierealizowany. Ja już mówiłam to rok temu w swoim wystąpieniu sejmowym, kiedy powódź dotknęła Jeleniogórskie, że naprawdę proszę nie wierzyć, że powódź tysiącletnia się, czy woda tysiącletnia się zdarza raz na tysiąc lat. Ona się zdarza dużo częściej.
Ja rozmawiałem z panem doktorem Hałatem kiedyś o tych skutkach, jakie ludzie przeżywają po powodzi, o tych psychicznych, prawda, jakichś uwarunkowaniach, w których my się później znajdujemy. To dotyczy całych rodzin, prawda, bo młodzieży, dzieci, w zasadzie to tąpnęło w naszym życiu rodzinnym, w naszym gospodarstwie i powiedział, że my żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że ze względu na Wisłę i Odrę i inne rzeki i te uwarunkowania, przynajmniej 4 razy w ciągu naszego życia zdarzy nam się powódź.
No właśnie. I teraz to jest ta pierwsza rzecz, o której mówiłam. Trzeba przewidywać. Wiadomo też, że nie wszystko możemy przewidzieć i nie zawsze możemy z żywiołem wygrać, ale pewne rzeczy należy robić i te inwestycje były przygotowane, tak jak tu mówiła moja koleżanka, były zaplanowane i zostały po prostu wykreślone, albo jeśli nie zostały wykreślone, to ich się nie realizuje. Ale następna rzecz, która mnie bardzo uderzyła. Uderzyła mnie właśnie w czasie mojego pobytu i w Bogatyni, i w Zgorzelcu. W Zgorzelcu był powiatowy sztab przeciwpowodziowy, w Bogatyni był miejski i to, co mnie uderzyło, ja naprawdę tam widziałam ludzi ciężko zapracowanych, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy robili wszystko, żeby pomóc, zarówno samorządowców, mieszkańców, jak i służby mundurowe. Ale następna sprawa, którą niestety nie można było nie zauważyć, to bałagan, brak procedur. I ten bałagan i brak procedur jest od góry, czyli to, o czym mówimy i w ustawodawstwie, i w sprawach działania poszczególnych służb, i w sposobie komunikowania się. W Polsce nie ma zarządzania przeciwkryzysowego. Nie ma. I nie ma zarówno na szczeblu gminnym, jak i na szczeblu państwowym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował to zarządzanie budować. Mieliśmy pewne w tej sprawie osiągnięcia, natomiast wszystko to zostało odwołane i zniweczone i ludzie, którzy mieli duże zasługi w budowie zintegrowanych systemów kryzysowych, zostali odwołani ze swoich stanowisk. I dzisiaj zastanawiam się, dlaczego to nie działa. Nie działa dlatego, że ludzie nie wiedzą, co mają robić w trudnej sytuacji. Albo robią wszyscy to samo, albo że się komunikują, albo próbują na siebie przerzucać winę i odpowiedzialność, a wystarczy nad tym pracować i kontynuować te sprawy, które wcześniej już zostały przygotowane.
Mamy telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Kazimierz z Poznania.
Proszę bardzo.
Witam ojca, moich posłów i burmistrz chyba tam jest.
Jest burmistrz i starosta.
Według mego ten rząd nie robi nic dla powodzianów. 6 000 zł to ja bym mu z powrotem oddał, dla Tuska bym powiedział wsadź sobie gdzieś. Za 6 000 zł to tylko może, jak to się mówi, kupić 2 krzesła, 1 fotel albo 2 tapczany. I to nie wiem, czy kupi nawet dany powodzian 2 tapczany. Bo tapczan taki kosztuje, jak to się mówi, do spania ponad 3 000. I on się chwali, że on coś zrobił dla, jak to się mówi, dla powodzi. Pojechał jeden raz, drugi raz pochodził po tych, jak to się mówi, tam, po tych ludziach, naobiecywał góry, doliny, jak to się mówi, i co z tego. To był okres, jak to się mówi, przedwyborczy. Tak samo Komorowski, to jest Goebbels, jak to się mówi, z u Hitlera co był. Tamten też tam gadał, jak to się mówi, wygadywał różne rzeczy. I tak samo i on. Został teraz prezydentem cichutko sza. Jak to się zaczął likwidować krzyże i pomału, nie wiadomo jeszcze, jak to się mówi, ze szkoły wywalą mi religię i wszystko. Ten rząd, jak to się mówi, doprowadzi Polskę do katastrofy. Sprzedadzą wszystko. W końcu może i nas sprzedadzą, bo jak to się mówi, nie wiadomo, jak to się mówi, co będzie dalej. Ja pochodzę z Wileńskiego, jak to się mówi, województwo urodzone, jestem koło Wilna niedaleko. Byłem dwa razy na odwiedzinach. Krzyż stał za dziecka byłem jeszcze. Miałem, jak to się mówi, 8 lat. We wiosce, z jednej strony wioski i z drugiej strony wioski. Krzyże te dwa stały. I byłem teraz na odwiedzinach ostatnio, byłem w 89 roku ze synem. Ten krzyżek stał, tak stoi dalej. Jak to się mówi, ani Łukaszenko, ani...
Panie Kazimierzu, bo tak troszeczkę, ja dziękuję, trochę odnosi... Odchodzimy... Od tematu, ja też przepraszam pana prezydenta za niestosowne słowa pana, bo myślę, że ani ostrym słowem czy ostrym sformułowaniem no, nie zmieniamy rzeczywistości, a oczywiście możemy ją trochę zakłamać czy komuś nie tyle, że przykrość sprawić, ale no, nie, my niestosownie nie powinniśmy tylko mówić, bo to mówię, nic nie wnosi. Ale właśnie
tylko
pytanie
ojca, właśnie
obietnicy.
Pan, tylko tak, że pan Kazimierz miał sporo racji w tym, co powiedział, bo oczywiście pomoc tak naprawdę mizerna, jeżeli chodzi dla powodzian. Natomiast nie zmieniając tematu, ale to, co mówił na temat tego, co się teraz dzieje w sprawie krzyża, to moim zdaniem jest to takie trochę przykrywanie innych tematów. Bo media pokazują to, co się dzieje przed Pałacem Prezydenckim, a nie mówią już teraz, co tak naprawdę jest potrzeba powodzianom. Ja na przykład dziękuję ojcu, że ojciec podjął się tego tematu, bo media interesowały się powodzią, kiedy była woda, kiedy te takie zdjęcia były no, ciekawe z punktu widzenia mediów, kiedy to wyglądało dramatycznie, ale kiedy woda spłynęła z terenów, z domów wylała się woda, odjechały również z terenów media. I tak naprawdę mieszkańcy zostali sami sobie, samorządowcy zostali sami sobie.
Posłowie... Często z mediami jest tak, że od akcji do akcji, prawda?
No tak, tylko że też powinno być tak, że temat, który jest istotny i który tak naprawdę jest potem ciągnie się, bo skutki powodzi będą się ciągnęły długie lata, no powinno się do tego wracać i pokazywać, że no niestety nie jest tak pięknie, jak się mówiło w kampanii wyborczej.
Wracając trochę do tematu, no tak, wszyscy tak naprawdę... Ja myślę, i pan burmistrz też, spotykamy się w gronie samorządowców i tak naprawdę wszyscy samorządowcy wiedzą, co trzeba zrobić. Ja na spotkaniu wiosennym właśnie, z okazji roztopów wiosennych, na spotkaniu z wojewodą, powiedziałem, że czas skończyć z tak zwanym ekoterroryzmem. Polega to na tym, że w tej chwili ważniejszym staje się życie zwierząt właśnie w Międzywalu, życie ptaków, a staje się ważniejszym od życia ludzi, którzy tam mieszkają albo mogą stracić dorobek życia, jeśli chodzi o no, przez wylanie wód. W mojej ocenie ta sytuacja, która miała miejsce w Polsce, czyli takie na hura umieszczanie terenów w tak zwanym obszarze Natury 2000.
Co to znaczy?
To oznacza tak naprawdę, znaczy ja powiem wprost.
Ta Natura 2000, bo tak no, że mam się może to kojarzyć z rokiem 2000, ale tak naprawdę co się stało, jakie zobowiązania i dzisiaj, bo samorządy mają z tym też, można powiedzieć, kłopot.
Tak? Natura 2000, to mówiąc tak bardzo ogólnie, to tereny objęte szczególną ochroną. Na których prowadzenie inwestycji potrzebne są szczególne zgody, konsultacje, również organizacji ekologicznych. I powiem tak, my samorządowcy zostaliśmy kiedyś wprowadzeni w błąd, ponieważ obiecywano nam, że umieszczenie takich terenów w Naturze 2000 to powoduje, będzie skutkowało tym, że będziemy mieli łatwiejszy dostęp do środków.
Żeby każda gmina miała taki rejon Natura 2000.
Dokładnie tak jest. Natomiast w tej chwili wszyscy już wiedzą, że to jest przekleństwo, ponieważ nie można przeprowadzić właściwie żadnej inwestycji. Trzeba płacić często, powiem tak wprost, bakrzyż dla organizacji ekologicznych, które na przykład mówią taką otwartym tekstem, że chcą energii odnawialnej, blokując na przykład geotermię, ale nikt nie wpadł na pomysł na przykład, żeby w międzywalu tak zwanym hodować na przykład wierzbę energetyczną zamiast tych potężnych drzew, które tam są. Wierzba byłaby znakomitym schronieniem dla tych zwierząt, które tam sobie żyją, ale byłaby również szansą dla naszego kraju, ale o tym nikt nie mówi, ponieważ w tej chwili my ulegamy niestety takiemu publicznemu szantażowi właśnie organizacji ekologicznych.
Możemy inwestować.
Że ten, który powie na przykład, że trzeba oczyścić międzywale, staje się od razu wrogiem publicznym organizacji ekologicznych, bo uważa się, że walczy z naturalnym środowiskiem. Tak nie jest. Wszyscy samorządowcy dbają o środowisko naturalne i chcą, żeby ono było jak najlepsze, jak najbardziej czyste, ale nie możemy przedkładać dobra różnych zwierząt nad dobro człowieka.
Panie. Myślę, że nasz telewidz ma wiele racji w tym, co mówi odnośnie wysokości pomocy, bo jeżeli tak jak w Bogatyni wiele osób straciło całkowicie dach nad głową, nawet jeżeli otrzyma maksymalną kwotę zasiłku, który rząd oferuje, czyli 100 tysięcy, no to w żaden sposób nie wystarczy to na to, by odbudować swoje mieszkanie.
A gdybyśmy tak mieli powiedzieć, no jak w takich warunkach ekstremalnych mamy sobie poradzić, bo w takich warunkach znalazła się Bogatynia, państwo ją w jaki sposób reprezentujecie, czy Puławy, prawda, to wszystko, co gdzieś pod ten powiat gdzieś podlega. I co zrobić? No bo 6 tysięcy to niby nic, ale gdy pomnożymy, kolejną pomoc pomnożymy, to jakieś środki konkretne są. I teraz co z państwem, czy my jako
to znaczy,
państwo
nie ma też, konkretnych środków,
jesteśmy
bo proszę,
przygotowani?
Proszę sobie wyobrazić, że te 6 tysięcy, tę kwotę 6 tysięcy dla człowieka, który stracił dom i czeka, cały czas czeka, bo nie ma rzeczoznawców na to, żeby móc gdzieś zamieszkać, stracił swoje miejsce pracy, tak jak w Wilkowie czy na Lubelszczyźnie to miejsce pracy to są plantacje chmielu
i sady
i w związku z tym musi też rekultywować teren i inne sprawy, a na to nie ma pieniędzy, więc nie ma z czego żyć. Są to ludzie, którzy tak naprawdę nie mają z czego żyć. I dzisiaj 6 tysięcy to może jak się uzbiera, to jest dla państwa kwota, gdyby się wymieniło, przekazana na powiedziałam dużo, ale człowieka, który nie ma z czego żyć i jest przed zimą, tak jak Bogatyni, ludzie, którzy stracili miejsca pracy i domy, czeka na nich zima, a 6 tysięcy niczego nie załatwia. Więc tutaj jest potrzebne i będziemy apelować o to, o przyznanie zasiłku dla ludzi, żeby mieli z czego żyć, zanim nie odbudują swojego miejsca pracy.
Myślę, że podczas programu naszego wieczornego, czy wieczorem w Radiu Maryja będzie okazja też do tego, żeby przyjąć więcej telefonów. Ja bym chciał, by państwo też może zdanie to niewiele, ale właśnie co jutro, czego wy się, nie wiem, czy jakie są oczekiwania, co na jutrzejszy dzień, na kolejne dni przed wami, przed tymi, którzy doświadczyli powodzi?
Przed nami długi okres bardzo ciężkiej pracy. Gmina Bogatynia to straty około 230 milionów złotych. Na pewno sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pomocy rządowej. Złożyliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wniosek, w którym określiliśmy 7 obszarów pomocy, w których potrzebujemy pomocy. Jest to m.in. odbudowa infrastruktury, dróg, kanalizacji, budowa domów dla powodzian, oczyszczanie miasta, bo my na same oczyszczanie wydaliśmy 9 milionów złotych. Pieniądze, których my nie mamy.
Normalnie nie mieliście ich zabezpieczonych w budżecie.
Oczywiście te pieniądze nie były przewidziane w budżecie, więc tutaj są to pieniądze, które leżą, musimy je z czegoś zapłacić. Bez pomocy państwa my nie damy, po prostu nie damy rady. Mam takie same wrażenia właśnie jak pan starosta, że płacimy zobowiązania, których nie zaciągaliśmy i które w dużym stopniu nie jesteśmy w stanie zapłacić i nie do końca być może zgodnie nawet z prawem to robimy. Natomiast pocieszające jest w tym wszystkim to, jaki jest odzew wielu ludzi. To też, myślę, musimy podkreślić, to też powinno paść podczas dzisiejszego spotkania. My jako Bogatynia spotkaliśmy się z ogromnym odzewem. Płynęły do nas od pierwszego dnia dary, płynęło do nas dobre słowo od osób indywidualnych, od wielu samorządów, które nawet biedne samorządy wspierają nas, przekazują nam środki. Płynęły dary z Caritasu, od wielu firm prywatnych. Naprawdę uzbierało się tego dużo. Będzie nam zdecydowanie łatwiej z tą pomocą, a przede wszystkim wiedząc, że jest tak wiele osób dobrej woli, nam jest po prostu łatwiej. My wierzymy w przyszłość, my wierzymy w to, że jest nadzieja dla Bogatyni i za to serdecznie dziękujemy. Oczywiście mogliśmy też liczyć na wsparcie ogromne naszych posłów. Klub Prawa i Sprawiedliwości od razu przystąpił do tego, by w jakiś sposób nam pomóc. Była to pomoc natychmiastowa, która przyszła jako jedna z pierwszych i taka naprawdę trafiona. Ale to nie tylko pomoc rzeczowa, to też wsparcie we wszystkich sprawach, które gdzieś wyżej musimy załatwić. Także za to również wielkie, wielkie podziękowania.
Dziękuję bardzo. Pani starosto.
My w tej chwili tak naprawdę, no cóż, potrzebna nam jest to może przede wszystkim pomocy finansowej, jeśli chodzi o pomoc takim właśnie ludziom, o którym powiedziałem. Dom wart 30 tysięcy, no musi być odbudowany. Nie da go się odbudować za tą kwotę. W tej chwili z wójtem Janowca podejmujemy działania, żeby szkołę, która była w innej miejscowości, przekształcić na mieszkania socjalne. Ale borykamy się, wójt w szczególności, z takimi problemami niby banalnymi, ale potrzebna jest firma, która to wykona w bardzo krótkim terminie. Trudno jest znaleźć wykonawcę, który w ciągu tak naprawdę miesiąca, no bo tyle lub półtorej zostało do zimy, wykona dostosowanie takiego budynku. Jak również mamy tutaj do czynienia o procedurach, które mówił pan burmistrz. Żeby wykonać to zgodnie z prawem, musimy przejść pewne procedury, zamówień i wszystkie inne szykany z tym związane. Nie jest to łatwe i tak naprawdę no, prawo, o którym tu mówimy, niewiele pomaga. Burmistrz czy wójt musi często ryzykować właśnie tym, że następną wizytą, co też chcę powiedzieć.
Będzie kontrola.
My w tej chwili, podczas pierwszą rzeczą, która nas spotkała po powodzi, była kontrola. Była kontrola z MSWiA dotycząca przestrzegania prawa sanepid po prostu, tak? A drugą jest kontrola NIK-owska, która w tej chwili trwa w moim powiecie i przy udzielaniu pomocy przez MSWiA pracownik tej instytucji mówił nam wprost: uważajcie, jak wydajecie pieniądze, ponieważ następną instytucją, która po mnie idzie, jest NIK i prokuratura. No więc jeśli my mamy pod taką presją wydawać pieniądze, no to no cóż, każdy z nas nie chciałby być oskarżony za
pomoc ludziom,
tak? Za pomoc ludziom i pójść, przepraszam, siedzieć za malwersację. Tego nikt jakby na tym nie pomaga nam.
Pani poseł Machawek.
Ja powtórzę, nie zapominajmy o powodzianach, nie zapominajmy o terenach powodziowych z momentem, kiedy wyjadą z tych terenów wozy transmisyjne. Nie chcę, i tu chcę powiedzieć, to tak wygląda, że jest news, coś się dzieje, jest dramat, a później ludzie zostają sami, a ten dramat wcale się nie skończył. Dla Bogatyni potrzebny jest plan i pieniądze na odbudowę miasta. To są ogromne środki, miasto sobie samo nie poradzi, a Polska potrzebuje i nasz kraj, nie tylko Bogatynia, ale wszystkie inne miejsca, szczegółowych procedur i systemu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania powodzi.
Dziękuję. Pani poseł Sadurska.
Dla terenów objętych powodzią z maja i czerwca, dla mieszkańców, no to przede wszystkim jest potrzebny dach nad głową. Ja myślę, że w drugiej części programu będziemy mówić o ludziach, którzy mieszkają w kontenerach, w budynkach gospodarczych, bo to są takie przykłady. Natomiast przede wszystkim potrzebna jest bardzo szybka odbudowa domów. Bez tego po prostu żadna inna pomoc nie będzie skuteczna. Długo pomocą to jest potrzebna. To jest zabezpieczenie przyszłości, szczególnie tych osób, które związane są z pracą na roli. Pomoc w odbudowie ich, w odbudowie ich chmielników, odbudowie, w odnowie sadów, plantacji. To jest po prostu priorytet, a na ten czas zabezpieczenie źródła utrzymania w postaci zasiłków, prac interwencyjnych. O tym będziemy mówić w dalszej części.
Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj byli z nami pani Marzena Machałek, poseł na Sejm RP. Dziękuję.
Szczęść Boże.
Pani poseł Małgorzata Sadurska, również poseł na Sejm RP. I panowie, pan Jerzy Stachyra, zastępca burmistrza i gminy Bogatynia.
Dziękuję.
Dziękuję. I pan Sławomir Kamiński, starosta Puławski.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.